Weszło! Weszło!
Słuchacie Weszło FM. Będziemy sobie teraz rozmawiać trochę o prawie sportowym. Jest z nami pan doktor Paweł Kokot z Kancelarii Masiota i Wspólnicy, specjalista od prawa sportowego, który na co dzień też współpracuje z Lechem Poznań. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry.
Panie Pawle, ja chciałem zapytać na początek, bo wątpię, że każdy z naszych słuchaczy biegle zna się na prawie sportowym. Na ile uchwała wprowadzona przez Ekstraklasę dotycząca obniżek zarobków przez piłkarzy ma tak naprawdę moc sprawczą, bo rozmawiając z piłkarzami gdzieś tak można powiedzieć na stopie prywatnej, oni sami podkreślają, że to jeszcze nie jest powiedziane, że dostają informacje gdzieś czy od swoich menedżerów, czy od jakichś innych prawników, żeby na nic niekoniecznie muszą się zgadzać, bo może to być nie jakby nie do zrobienia, jeżeli chodzi o obniżenie tych zarobków. Jakby pan to skomentował?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Odpowiadając od razu na to pytanie dotyczące uchwały Rady Nadzorczej Ekstraklasy, to jest uchwała, która no, oczywiście Ekstraklasa nie ma prawa do tego, aby w polskiej piłce stanowić przepisy, które no, będą miały taką moc, jak te stanowione przez Polski Związek Piłki Nożnej. Więc ta uchwała, ja nie chciałbym tutaj dokonywać jakiejś analizy prawnej i skuteczności, bo to jest kwestia wtórna tak naprawdę. Ta uchwała zawiera rekomendacje, zawiera właściwie zobowiązanie zarządu Ekstraklasy do tego, aby właśnie zarząd spółki Ekstraklasa wystąpił do Polskiego Związku Piłki Nożnej z wnioskiem o podjęcie uchwały, która stanowiła, znaczy której brzmienie właśnie zostało w tej uchwale Rady Nadzorczej określone. To znaczy chodzi tutaj o taką oto sytuację, że ponieważ funkcjonujemy w nadzwyczajnych okolicznościach, Ekstraklasa wystąpiła do Polskiego Związku Piłki Nożnej z inicjatywą, aby właśnie Polski Związek Piłki Nożnej jako ten, powiedziałbym, ustawodawca piłkarski podjął działania celem uregulowania tej sytuacji w taki sposób, który będzie chronił zarówno kluby, jak i zawodników. Więc taki jest cel tej uchwały. Wczoraj prezes zarządu Ekstraklasy zrealizował zobowiązanie określone w uchwale Rady Nadzorczej. No i teraz pozostaje nam czekać na działania Polskiego Związku.
Dobrze, a to nie jest takie trochę przerzucanie się takim gorącym kartoflem, dlatego no, prezes Boniek głośno i dość wyraźnie, choćby w przeglądzie sportowym powiedział o tym, że ta uchwała została spisana na kolanie, że to gdzieś może popsuć relacje między piłkarzami a prezesem, bo gdyby prezesi spróbowali się sami dogadać z piłkarzami, że piłkarz też człowiek powinien to zrozumieć. Jak pan skomentuje te słowa pana Zbigniewa Bońka?
Znaczy, ja nie jestem upoważniony i nie chciałbym w ogóle tutaj wdawać się w dyskusję na temat szczegółów całej sytuacji. Jedno wiem, no ta uchwała na pewno nikogo nie zantagonizuje ze sobą. Wręcz przeciwnie, w mojej ocenie ta uchwała może spowodować tylko coś dobrego, a konkretniej może uchronić zarówno kluby w tej bardzo trudnej sytuacji przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Z drugiej strony zapewnia zawodnikom pewne minima, które są bardzo konkretnie określone. Więc no nie sądzę, żeby to było, tak jak pan powiedział, przerzucanie się czymś takim gorącym, żeby uniknąć jakiejś odpowiedzialności. Wprost przeciwnie, to są raczej działania mające na celu podjęcie szybkiej reakcji w tej naprawdę, powtarzam to z uporem maniaka, bardzo trudnej, nadzwyczajnej sytuacji. A że Ekstraklasa no, nie uchwala takich uchwał jak minimalne wymagania w sektorze zawodowej piłki nożnej, czy też inne regulacje PZPN-u, które regulują stosunki zawodnik na linii zawodnik profesjonalny klub, no to taka inicjatywa Ekstraklasy skierowana właśnie do PZPN-u, stąd się bierze. Mhm.
Panie Pawle, jeszcze takie pytanie, może laika. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli PZPN zgodzi się, tak, podejmie taką uchwałę, to też spowoduje wtedy, że jeżeli piłkarz nie będzie chciał się zgodzić, nie będzie kierował sprawy do sądu powszechnego, tylko do jakichś organów zajmujących się właśnie, że tak powiem, prawem sportowym, jak to wygląda?
Ale nie do końca rozumiem pytanie. To znaczy,
chodzi o to, że jeżeli PZPN nie wprowadzi tej uchwały, powie, że na przykład, że nie, że się nie zgadza. I wtedy jak będzie to prawnie wyglądać? Czy zawodnik wtedy, który by się nie chciał zgodzić, to trafia do sądu powszechnego?
Okay, jasne, rozumiem. No spory piłkarskie rozstrzygane są w wielkiej rodzinie piłkarskiej, że tak powiem. Innymi słowy, tego rodzaju spory trafiać będą do organów jurysdykcyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast to jest to, co pan porusza, ta kwestia, którą pan porusza, to jest właśnie istota problemu. To znaczy, my chcemy, kluby chcą uniknąć wikłania się w spory z zawodnikami, pomimo tego, że szereg przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nie mówię już teraz o przepisach związkowych, upoważnia kluby, znaczy może nie upoważnia, uprawnia kluby do podjęcia działań zdecydowanie bardziej daleko idących, których skutki byłyby bardziej dla zawodników odczuwalne, niż te, które są proponowane w uchwale. Tak jak powiedziałem przed kilka minut temu, uchwała ma zagwarantować uchwała ma zagwarantować zawodnikom pewność co do otrzymywania wynagrodzenia. Są tam oczywiście te wspomniane minimalne widełki podane, których poniżej których zejść nie można. Natomiast celem uchwały jest ochrona miejsc pracy tak naprawdę, oprócz oczywiście tych celów związanych z funkcjonowaniem klubów, bo umówmy się, dzisiaj sytuacja jest taka, że kluby mogą przetrwać miesiąc, dwa, nie wiem, pół roku w najlepszych przypadkach, ale my naprawdę nie wiemy, jak dalej będzie rozwijała się sytuacja, w jaki sposób rozprzestrzeniał będzie się ten nieszczęsny wirus i co nas czeka w przyszłości niedalekiej, ale również tej bardziej odległej. Mhm. Więc kluby koszty klubów się nie zmieniają, koszty klubów są cały czas podobne, natomiast kluby zostały pozbawione możliwości uzyskiwania przychodów i mimo tych wszystkich czynników kluby wspólnie, bo to warto podkreślić, że to jest wspólne stanowisko Ekstraklasy, decydują o tym, aby jednak pozostać przy wypłatach wynagrodzeń dla zawodników, żeby zagwarantować zawodnikom pewność co do tego, że kontrakt obowiązuje, że wynagrodzenie z niego, chociaż w obniżonej wysokości tymczasowo, ale jest wypłacane, po to właśnie, aby przetrwać. Mhm.
A myśli pan, że ta sytuacja, znaczy ja zawsze lubię szukać gdzieś pozytywów w jakichś najszczerniejszych scenariuszach.
Ja też, ja również, tak
i
jest.
Myśli pan, że ta sytuacja może na przykład uzdrowić w jakiś sposób polską piłkę? Czy kluby może rzeczywiście teraz dwa razy zastanawią się nad jakimś kontraktem, może zbyt wysokim dla jakiegoś zawodnika, czy może, nie wiem, przeznaczenie budżetu, rozsądnego procentu budżetu na transfery, no bo czytając raporty, można się czasem naprawdę za głowę złapać.
No, panie doktorze, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja się zgadzam, że pieniądze funkcjonujące w piłce są dla nas zwykłych śmiertelników czymś niebotycznym wręcz. Też z drugiej strony nie miałbym aż tak pesymistycznej diagnozy co do tego, jak kluby i zawodnicy układają sobie kontrakty, bo to aż tak źle nie wygląda. Niemniej jednak, rzeczywiście, dziś stoimy przed bardzo trudnym zadaniem, to znaczy przed zadaniem polegającym na tym, aby na najbliższy okres tak ułożyć sobie budżety w klubach, aby przetrwać. Jakie będą implikacje tej sytuacji na przyszłość? Chciałbym, żeby były pozytywne. Natomiast żeby tak było, to trzeba trzeba, tak jak powiedziałem, trzeba ten okres wytrzymać finansowo.
A czy możemy jakoś stworzyć jakieś narzędzie, czy przychodzi panu coś do głowy, żeby w przyszłości być przygotowanym na taką sytuację? Nie wiem, na przykład wiem, zacytuję jeszcze gdzieś Zbigniewa Bońka, który mówi na przykład, że Ekstraklasa mogła zabezpieczać jakiś procent od swoich dochodów w co roku, byłaby taka poduszka finansowa. A czy panu przychodzi gdzieś może do głowy, gdzieś prawnie można pokusić się o przygotowanie jakiegoś takiego sposobu, żeby być przygotowanym na tego typu sytuacje?
No nie przychodzi mi nic takiego do głowy na teraz, bo to sam pan wspomniał, to musiało być rozwiązanie o charakterze systemowym, całościowym. To rozwiązanie, o którym mówi pan prezes Boniek, no jakby trudno mi się odnieść w szczegółach do tego rodzaju pomysłu, natomiast już jakby na takim gruncie ogólnych założeń widzę jeden problem, to znaczy taki, że to wcale nie jest tak, że taki kontrakt udałoby się wynegocjować, mówię kontrakt dotyczący praw telewizyjnych, na warunkach, które umożliwiałyby stworzenie jakiejś rezerwy, bo pamiętajmy, że kluby otrzymują określone kwoty z tytułu tego kontraktu, więc no, a po drugiej stronie jest podmiot, który te warunki finansowe w jakimś stopniu narzuca, więc znaczy w cudzysłowie narzuca, po prostu jest kontrahentem, więc to wcale takie proste mi się nie wydaje. Natomiast to chyba nie jest rozmowa na teraz. Teraz potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą klubom funkcjonować, które uchronią zawodników, zagwarantują zawodnikom spokojne funkcjonowanie w tej sytuacji, w której oni nie mają możliwości świadczyć swoich usług na rzecz klubów i pozwolą nam wejść no, w jakimś stopniu, z jakąś poduszką bezpieczeństwa w ten moment, gdy miejmy nadzieję, kryzys się zakończy.
Przebrnęliśmy przez te zawiłości różne prawnicze. Wydaje mi się, że ta rozmowa rzeczywiście w taki sposób dość łatwy i dość dostępny pokazuje, z jakim problemem się mierzymy. Drodzy słuchacze, już dziękujemy naszemu rozmówcy. Przypomnę, że z nami był pan dr Paweł Kokot z Kancelarii Masiota i Wspólnicy. Dziękuję jeszcze raz bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Okay.